Tu Paryż, RFI, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Ligier. Witam bardzo serdecznie w piątek, 12 maja. Kłaniają się też realizatorzy audycji Grażyna Chmurska i technik Fuzji. Na wstępie ważniejsze doniesienia w skrócie. Premier Wilpa i prezydent Chirac coraz bardziej w oku cyklonu afery Clearstream. Putin nakazać miał wstrzymanie pomocy gospodarczej dla Białorusi. Czystki w rosyjskich organach bezpieczeństwa. Eksplozji nigeryjskiego ropociągu ginie co najmniej 150 osób. Belgia w stanie szoku po podwójnym morderstwie na tle rasowym popełnionym przez skinheada w Antwerpii. Finlandia jest 16. państwem ratyfikującym konstytucję europejską. W Wiedniu trwa 4. szczyt europejsko-latynoski. Największe kontrowersje budzą problem energii. Po dzienniku i przeglądzie prasy z udziałem Agnieszki Kumor i Krzysztofa Rutkowskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, moje postscriptum o aferze wstrząsającej wierchuszką francuskiego państwa, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza oraz magazyn literacki Wojciecha Sikory poświęcony nowemu numerowi zeszytów historycznych. A oto wiadomości. We Francji przecieki ze śledztwa w sprawie afery Clearstream przynoszą co dzień nowe rewelacje wzmacniające podejrzenia co do udziału prezydenta i premiera w cichociemnej machinacji przeciwko ich wielkiemu rywalowi, szefowi MSW Sarkoziemu. Jacques Chirac i Dominique de Villepin wszystkiemu twardo zaprzeczają, ale pętla coraz bardziej się zaciska. Sędziowie śledczy przeszukali dziś paryskie mieszkanie Imada Lahouda, informatyka z koncernu zbrojeniowego EADS, podejrzewanego o sfałszowanie list rzekomych posiadaczy tajnych kont w luksemburskiej spółce Clearstream, na których znalazło się m.in. nazwisko Nicolasa Sarkoziego. Jednym z głównych podejrzanych jest obecnie wiceprezes koncernu EADS, Jean-Louis Gergorin, który zatrudnił Lahouda i który obecnie zwolniony został ze stanowiska, aby bronić się przed oskarżeniami. Wedle dokumentów sądowych, jakie publikuje w piątek dziennik Le Parisien, Gergorin, osobisty przyjaciel premiera Wilpena, wydaje się przerażony i mówi, że drży o swoje życie. Powiedzieć miał też sędziemu, że może mu dać klucz do afery korupcyjnej wokół sprzedaży fregat dla Tajwanu w 1991 roku, w której to aferze tkwią w istocie korzenie afery Clearstream. Gergorin tłumaczył wreszcie, ciągnie Le Parisien, że przemysł zbrojeniowy jest w rękach rosyjskiej mafii i że to ta ostatnia zamordowała Jean-Luc Lagardère, prezesa koncernu obejmującego EADS, zmarłego oficjalnie wskutek zarażenia się chorobą w szpitalu w 2003 roku. Szerzej do tych ciemnych afer powrócimy w dalszej części audycji. Teraz dodajmy jeszcze tylko, że w opinii piątkowej prasy niemieckiej, piszącej o prawdziwym trzęsieniu ziemi we Francji, premier Villepin jest już ugotowany i z tej afery się nie podniesie. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Władimir Putin wydał rozporządzenie, aby rząd rosyjski zawiesił pomoc gospodarczą dla Białorusi. Informacji Kreml nie podał do publicznej wiadomości. Pisze o tym natomiast w piątkowym wydaniu Kommersant, powołując się na swoje źródła. Zdaniem moskiewskiego dziennika decyzja podjęta przed paroma dniami może mieć poważne konsekwencje dla reżimu Aleksandra Łukaszenki, który mógłby temu zapobiec, godząc się na utworzenie wspólnego białorusko-rosyjskiego państwa na warunkach Moskwy. Kommersant pisze zgoła o możliwym anschlussie Białorusi. Rozporządzenie Putina przewiduje wstrzymanie wszelkich dotacji dla białoruskiej gospodarki, a także położenie kresu reeksportowi i przemytowi rosyjskich towarów, zwłaszcza nośników energii. Sygnałem, że weszło już w życie, miałoby być odrzucenie w czwartek przez Gazprom wszystkich propozycji strony białoruskiej zabiegającej o utrzymanie niskich cen na gaz w 2007 roku. Na Białorusi tymczasem z więzienia wyszedł rano lider opozycji Aleksander Milinkiewicz po odsiedzeniu 15 dni aresztu za udział w demonstracji z okazji rocznicy czarnobylskiej katastrofy. Zwolniono też paru innych działaczy opozycyjnych skazanych z podobnego paragrafu.
13 wysokich rangą pracowników rosyjskich organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Federalnej Służby Bezpieczeństwa, Biura Prokuratora Generalnego i służb celnych zostało zwolnionych, podały w piątek rosyjskie media. Prezydent Władimir Putin zwolnił z FSB funkcjonariuszy odpowiedzialnych za walkę z terroryzmem, zagrożeniem porządku konstytucyjnego i z przemytem narkotyków. Minister spraw wewnętrznych Rosji Rashid Nurgaliyev zwolnił kilku pracowników pionu śledczego milicji, a prokurator generalny Władimir Ustinow wyrzucił zastępcę prokuratora Moskwy i zastępcę szefa Departamentu Prokuratury Generalnej nadzorującego działalność milicji, lokalnych prokuratur i innych resortów ochrony prawa. Premier Michał Fratkow zwolnił z kolei szefa Federalnej Służby Celnej. Wśród zwolnionych jest 3 generałów. Ponadto Putin wyrzucił 5 funkcjonariuszy wywiadu wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nowym szefem służby celnej został były szpieg i agent KGB w NRD Andrzej Bielaninow. Nie podano przyczyn zwolnień funkcjonariuszy, lecz w wygłoszonym w środę orędziu do narodu prezydent Putin zapowiedział nasilenie walki z korupcją. Ostrzegł, że państwo nie będzie biernie przyglądać się, jak niektórzy urzędnicy oraz biznesmeni nielegalnie bogacą się kosztem obywateli, jak się wyraził.
W przeddzień rocznicy krwawego zdławienia powstania w Andiżanie na wschodzie Uzbekistanu Władimir Putin podejmował w Soczi uzbeckiego prezydenta Islama Karimowa. Putin przypomniał przy tej okazji, że parafował w czwartek traktat o wzajemnej pomocy w razie agresji. Karimow wyraził wdzięczność. W centrum Taszkentu bezpieka w cywilu wyrwała transparenty 8 uzbeckim obrońcom praw człowieka, domagającym się niezależnego dochodzenia w sprawie zeszłorocznej masakry, w której zginęło od kul armii wedle niezależnych organizacji od 500 do 1000 osób. Kilkadziesiąt osób manifestowało też przed ambasadą uzbecką w Kijowie. Przebywający z 2-dniową wizytą oficjalną w Polsce prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko nie wykluczył, że powierzyć może funkcję premiera Julii Tymoszenko. Przyznał jednocześnie, że przyszła pomarańczowa koalicja dysponować będzie dość kruchą większością. Prezydent Lech Kaczyński zapewnił podczas spotkania z Juszczenką, że nie będzie żadnych zmian w polskiej polityce wobec Ukrainy. Skoro jesteśmy w Polsce, dodajmy jeszcze, że Sejm powołał Centralne Biuro Antykorupcyjne, które ma zatrudniać około 500 urzędników oraz że Platforma Obywatelska zażądała powołania Sejmowej Komisji Śledczej, która wyjaśniłaby ewentualne związki samoobrony ze służbami bezpieczeństwa. Tu Paryż RFI. Co najmniej 150, a może i 200 osób spłonęło żywcem w eksplozji ropociągów Ilado Beach na przedmieściach Lagosu, gospodarczej stolicy Nigerii. Po południu, gdy pożar ugaszono, wysłannik AFP doliczył się 150 zwłok. Na miejscu znaleziono 500 kanistrów służących zapewne do wykradania nafty z ropociągu, w którym nawiercono dziury. Tego rodzaju eksplozje zdarzają się w Nigerii szalenie często na skutek sabotażu lub kradzieży. Belgia jest w stanie szoku po podwójnym morderstwie na tle rasowym popełnionym przez skinheada w Antwerpii. Agnieszka Kumor.
Najwyższe osobistości Belgii od króla Alberta II po premiera Guy Verhofstadta i ogół belgijskiej prasy wyrazili swoje najwyższe oburzenie i mówili o prawdziwym szoku, jaki wywołało w nich podwójne morderstwo popełnione wczoraj w centrum Antwerpii przez młodego skinheada mającego powiązania ze skrajną prawicą. Pałac Królewski poinformował, że monarcha skieruje do rodzin ofiar listy z kondolencjami. Premier Verhofstadt stwierdził, że popełniona została okropna i tchórzliwa zbrodnia będąca formą skrajnego rasizmu. Nikt nie może teraz powiedzieć, że nie wie, do czego prowadzi skrajna prawica, powiedział szef rządu, wzywając swoich współobywateli, by nie dali się wciągnąć w spiralę przemocy. Jak dotychczas wydaje się, że apele o spokój zostały wysłuchane. Antwerpia jest mieszanką etniczną. W starym żydowskim centrum handlu diamentami mieszają się nowe fale imigrantów, przede wszystkim tureckich i marokańskich, ale mieszkają tu również rdzenni Belgowie. Miasto jest też gniazdem partii nacjonalistycznej Vlaams Belang, ex-Vlaams Blok. Ta skrajna formacja od lat zdobywa tam rekordowe na skalę kraju wyniki, ponad 30% głosów. W piątek w południe 300 osób przemaszerowało w milczeniu ulicami miasta w proteście przeciwko ślepej przemocy. Na początku manifestacji szli bliscy młodej afrykańskiej niani, zamordowanej we czwartek. Zdaniem dziennika flamandzkiego De Morgen, 18-letni napastnik Hans van Tjemsche, mieszkaniec Antwerpii, pozostawił w swym pokoju list, w którym wskazywał jasno, że planował zabicie jak największej ilości obcokrajowców. Gdyby nie został zraniony i zatrzymany przez policję, masakra byłaby jeszcze większa, powiedział jeden z prowadzących śledztwo policjantów. Hans van Tjemsche, nieznany policji, ogolił głowę kilka dni temu, jak twierdzą członkowie jego rodziny, i bez trudności zakupił karabin kaliber 9 mm. Dane te przekazał socjalistyczny mer miasta Patrick Janssens. Ubrany w długi czarny płaszcz, w którym znaleziono odznaki i nacjonalistyczne ulotki, Van Temsch wyruszył w swój zbrodniczy rajd. Pierwszą ofiarą miała być 46-letnia Turczynka, czytająca na ławce książkę. Ranna w brzuch, przewieziona została do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Młody zabójca od dzieciństwa zanurzony był w środowisku nacjonalistycznym. Jego dziadek walczył podczas II wojny światowej po stronie nazistów na froncie wschodnim. Jego ciotka jest deputowaną z ramienia skrajno-prawicowej partii w Lambsbelang. Ostatecznie z ręki młodego skina zginęły malijska opiekunka do dziecka, Mata Ndoye, i jej dwuletnia podopieczna Luna, córeczka właścicieli restauracji. Nie jest to pierwszy mord na tle rasowym w ostatnich dniach. We środę znalezione zostało ciało młodego Marokańczyka. Miał zniknąć po kłótni pod dyskoteką. Rodzina zmarłego jest przekonana, że chodzi o zabójstwo na tle rasowym. W piątek prasa flamandzka mówiła o tlącym się rasizmie, który przeniknął do społeczeństwa belgijskiego po części pod wpływem działalności skrajno-prawicowej partii w Lambsbelang.
Mówi Paryż RFI i jeszcze to i owo w większym skrócie. Norwegia bagatelizuje, Francja twierdzi, że nic to nie zmienia, Dania zaś bada uważnie wiarygodność pogróżek sformułowanych w internetowym nagraniu wideo przez Libijczyka Mohameda Hassana, który zbiegł z amerykańskiego więzienia Bagram w Afganistanie i wzywa muzułmanów do terrorystycznych ataków na te trzy kraje w związku z opublikowaniem sławetnych karykatur Mahometa. W Iraku zginęło 6 osób, w tym 5 żołnierzy. Odnaleziono też w regionie Bakuby ciała 5 osób noszące ślady tortur. W prowincji Anbar poniosło śmierć 4 amerykańskich Marines. Ich czołg spadł z mostu do kanału. Palestyński prezydent Mahmud Abbas wyrusza w nowe tournée w poszukiwaniu pieniędzy. 15 maja będzie u Putina w Soczi nad Morzem Czarnym, stamtąd zaś uda się do Strasburga. 4 osoby zginęły, 41 zostało rannych w serii 9 zamachów dokonanych w stolicy Etiopii, Addis Abebie. Na Korsyce noc była także wyjątkowo wybuchowa. Doliczono się kilkunastu zamachów, udanych lub nieudanych, na gmachy publiczne lub wakacyjne rezydencje Francuzów z metropolii względnie cudzoziemców. Straty są nieznaczne, szczęśliwie nikt nie został ranny. Na przegląd paryskiej prasy zaprasza teraz Krzysztof Rutkowski.
Cała prasa francuska pełna nadal afery Clearstream i nie należy się dziwić, bowiem ta afera zatacza coraz większe kręgi, nie kręgi nawet, lecz wręcz pętle, które wcześniej czy później zaczną się zaciskać prawdopodobnie na niejednej szyi. Na razie pętla się zaciska, o czym informują, powtarzam, wszystkie francuskie gazety, na szyi sędziego Van Rumbeke, który wiedział, kim był anonimowy donosiciel fałszywych listingów, ale nie powiedział. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że taki tytuł nosi wstępniak w Libération. Sędzia Van Rumbeke jest kozłem ofiarnym, zresztą o korzystną, wręcz wymarzoną rolę ofiar i kozłów w tej całej niesłychanej, nieprawdopodobnej, a chciałoby się nawet powiedzieć niewyobrażalnej aferze, która okazała się wyobrażalnie rzeczywista, o tę rolę ubierają się i ubiegają wszyscy. Na pierwszej stronie Le Monde Christophe Jakubyszyn opublikował artykuł zatytułowany Chirac, Villepin i Sarkozy w pułapce afery Clearstream. Minister spraw wewnętrznych, czyli Sarkozy, zastanawia się nad pozostaniem w rządzie. To podtytuł artykułu w Le Monde. Czytamy w nim m.in. przed prezydentem Chiraciem kolejna próba, debata 16 maja w sprawie wotum nieufności w Zgromadzeniu Narodowym, wotum przedłożonym przez partię socjalistyczną. Pierwsza hipoteza. Prezydent Republiki po raz kolejny wyraża zaufanie dla premiera de Villepina, czyli zmusza podczas debaty parlamentarnej do popierania dotychczasowego rządu, jednocześnie wpływając najprawdopodobniej na decyzję Sarkoziego o opuszczeniu ekipy rządowej. Druga hipoteza. Do 16 maja prezydent dokonuje zmian w rządzie. W każdym razie, czytamy w artykule Christophe'a Jakubyszyna, sytuacja jest coraz bardziej napięta, ponieważ opublikowanie na łamach Le Monde notatek generała Rondeau we wczorajszym wydaniu paryskiego dziennika, o czym naszych słuchaczy informowaliśmy, jednoznacznie dowiodło, że w aferę zamieszani są i prezydent, i premier. To nie ulega już wątpliwości. Udział w ściemnianiu sprawy, by użyć modnego dziś w Polsce powiedzenia, w ściemnianiu przez premiera, jego udział, zostało to już wszystko udowodnione jednoznacznie. Rola sędziego Van Rumbeke też wiadomo ponad wszelką wątpliwość, że wiedział, kto donosi. Czytamy w artykule zamieszczonym na pierwszej stronie Le Monde. Po raz pierwszy od wygrania w Palestynie wyborów przez Hamas, Izrael rozważa możliwość uchylenia blokady i wypłacenia Palestyńczykom 10 milionów euro pomocy na wniosek izraelskiego ministra obrony Amira Pereca. Sprawa będzie dyskutowana na niedzielnym posiedzeniu Rady Ministrów, czytamy w Le Figaro. Perec zamierza również skłonić rząd do przemyślenia polityki izolacji Hamasu w związku ze zwiększającym się niebezpieczeństwem kryzysu sytuacji humanitarnej na terenach autonomii palestyńskiej. Izrael nie zamierza przekazywać pieniędzy bezpośrednio Palestyńczykom. Pieniądze przechodziłyby przez mechanizm międzynarodowy powołany do życia przez kwartet do spraw Bliskiego Wschodu, składający się z przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, ONZ-u i Rosji. Ten mechanizm przyjdzie dopiero powołać, by pieniądze można było przekazywać bez udziału Hamasu. Przekazane sumy przeznaczone by zostały wyłącznie na kupowanie lekarstw i środków pierwszej potrzeby dla ludności. Z tych funduszów nie wypłacano by pensji urzędnikom palestyńskiej administracji. Ambasady Izraela w różnych państwach świata, czytamy w artykule opublikowanym na łamach Le Figaro, sporządziły raporty, z których wynika, że obraz Izraela się pogarsza, bowiem obrazy dzieci głodnych lub grzebiących w śmietnikach działają na masową wyobraźnię. Częściowe uchylenie blokady finansowej dowiodłoby, że Izrael wcale nie zamierza głodzić społeczności palestyńskiej. Ponadto izraelski minister obrony zamierza ograniczyć naloty na pozycje terrorystów, którzy ostrzeliwują rakietami terytorium Izraela z rejonu Gazy. Niektórzy wyżsi oficerowie Cahalu uważają, że bombardowanie nie likwiduje niebezpieczeństwa, bowiem ostrzeliwujący z rakiet są bardzo mobilni, natomiast bomby mogą zabijać i ranić cywili. Czytamy w artykule zamieszczonym na łamach Le Figaro. Le Figaro i Le Monde poświęciły sporo miejsca zmarłemu w środę w Moskwie Aleksandrowi Zinowiewowi. Daniel Verny na łamach Le Monde przypomniał sylwetkę Zinowiewa, jego życiorys, międzynarodową sławę, którą przyniosła mu książka Przepastne wyżyny, a także historię jego rozczarowania do kultury Zachodu i do demokracji. Jego krytyki pierestrojki Gorbaczewa w książce Katastrojka są znane, ponieważ Zinowiew nie wierzył, że w Rosji da się przeprowadzić demokratyczne zmiany. Rosja i demokracja, jego zdaniem, są ze sobą sprzeczne. Daniel Verny przypomniał ponadto, że Zinowiew popierał komunistyczny pucz przeciwko Jelcynowi, jego tezy, że Rosja zawsze szła przeciw historii, a wraz z upadkiem komunizmu w Rosji doszło do złamania najistotniejszych wartości, nie tyle kultury zachodniej, ale kultury wschodu, są również znane i również bardzo dyskusyjne. Ponadto Daniel Verny przypomniał, że Zinowiew obraził się na Putina, któremu przedłożył listę decyzji, jaką Putin powinien podjąć, między innymi decyzji o renacjonalizacji. Putin z rad Zinowiewa nie skorzystał i zdaniem zmarłego pisarza zmarnował swą szansę zostania wielkim człowiekiem. To skazało Rosję na historyczną degrengoladę, powiedział Aleksander Zinowiew w wywiadzie opublikowanym w miesięczniku Lir na 2 miesiące przed śmiercią. Dodał również, że on jest pierwszym wielkim pisarzem XXI wieku. Tę wypowiedź Zinowiewa cytuje Daniel Verny na łamach Le Monde.
Prasę paryską przejrzał dla Państwa Krzysztof Rutkowski. Co nowego w Unii Europejskiej? Odpowiedź zna Agnieszka Kumor.
Parlament fiński przyjął w piątek w pierwszym czytaniu traktat europejski. Był to pierwszy etap na drodze do ratyfikacji tekstu przez rząd w Helsinkach i do ostatecznego przyjęcia przez fińskich deputowanych. W parlamencie składającym się z 200 deputowanych za traktatem głosowały wspólnie rządząca koalicja partyjna i członkowie opozycji. Finlandia, przejmująca 1 lipca prezydencję Unii Europejskiej, będzie zatem 16. krajem członkowskim, który ratyfikuje europejską konstytucję. Przypomnijmy, że w ubiegły wtorek ratyfikowała ją również Estonia. Wydaje się jednak, że decyzja Finlandii nie uratuje traktatu europejskiego. Nawet jego najbardziej zagorzali zwolennicy spośród 25 krajów członkowskich wątpią, by możliwe było zachowanie w obecnym kształcie tekstu odrzuconego przez, tak wydawałoby się, pewnych członków jak Francja i Holandia. Konstytucja winna zostać przyjęta jednogłośnie, a po francuskim i holenderskim nie. Wiele krajów odwołało zaplanowane u siebie referenda i głosowania. Jako przyszła przewodnicząca Unii, Finlandia zwołała również w piątek nieformalny szczyt europejski. Odbędzie się on 20 października w Lahti na południu kraju. Nie podano tematów, jakie zostaną wówczas poruszone, ale AFP sugeruje, że będą nimi z pewnością zaopatrzenie w energię i niezależność Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Na marginesie październikowego szczytu zorganizowane zostanie zebranie trójstronne na temat kwestii społecznych, w którym udział wezmą Finlandia oraz Niemcy i Portugalia. Te dwa ostatnie kraje w roku 2007 przejmą kolejno prezydencję Unii po Finlandii. Dodatkowa informacja podana w piątek dotyczyła nieformalnego europejskiego zebrania ministrów obrony, zwołane początkowo w Brukseli. Zebranie to odbędzie się 2 i 3 października w Kittili w Laponii, najbardziej na północ wysuniętym regionie Finlandii. Od lipca do grudnia w okresie swej prezydencji Finlandia przyjmie na swym terenie 130 zebrań europejskich różnego szczebla i charakteru. Ważnym punktem tego programu będzie 6. szczyt azjatycko-europejski ASEM 10 i 11 września w Helsinkach. Z innych spotkań europejskich wymieńmy zebranie europejskich ministrów spraw zagranicznych 27 i 28 listopada w Tampere. Spotkanie to wynika z partnerstwa europejsko-śródziemnomorskiego zwanego procesem z Barcelony. W Wiedniu rozpoczął się 4. szczyt, na którym zebrali się szefowie państw i rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Ameryki Łacińskiej i regionu Karaibów. Piątek był pierwszym dniem spotkań na szczeblu ministerialnym. Na rozmowach zaciążyła kontrowersja na temat nacjonalizacji przemysłu wydobycia gazu i ropy naftowej ogłoszonej przez Boliwię. Przypomnijmy, że prezydent Evo Morales odrzucił możliwość wypłacenia odszkodowań dla kompanii wydobywczych pracujących w Boliwii, przede wszystkim koncernów europejskich, a nawet oskarżył niektóre z nich o działalność bez zezwolenia. W czasie czwartkowych prac przygotowawczych do szczytu austriacka minister spraw zagranicznych Ursula Plasnik zaapelowała do boliwijskiego rządu o, cytuję, wykazanie więcej jawności na temat jego intencji i zachowania możliwych do przewidzenia posunięć. Na piątkowym szczycie sekretarz generalny ONZ Kofi Annan, biorący udział w pracach w charakterze gościa, podkreślił wzrastające niezadowolenie społeczne panujące w Ameryce Łacińskiej i Europie z powodu bezrobocia. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso stwierdził, iż, cytuję, powinniśmy zbliżać nie tylko nasze wzajemne interesy, ale również wartości, takie jak demokracja, państwo prawa, prawa człowieka i otwarta gospodarka. Meksykański prezydent Vicente Fox wyraził ubolewanie z powodu tego, jak się wyraził, iż tendencje takie jak populizm utrudniają podjęcie najważniejszych wyzwań w jego regionie. Uczestnicy szczytu zaplanowali przyjęcie wspólnej deklaracji końcowej opracowanej wcześniej na zebraniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, która przewiduje m.in. zacieśnienie więzi strategicznej pomiędzy oboma regionami przy jednoczesnej wspólnej walce z handlem narkotykami i nędzą. W tekście tym Europejczycy uznają suwerenne prawo krajów Ameryki Łacińskiej do wykorzystywania i zarządzania swymi bogactwami naturalnymi, wzywają zarazem swych adresatów do wprowadzenia systemów regulowania i kontroli wydobycia zgodnych z europejskimi. Na szczycie nie pojawił się prezydent Wenezueli Hugo Chavez, który wolał przewodniczyć mityngowi o socjalistyczno-antyimperialistycznym zabarwieniu. W sobotę Chavez przemawiać będzie na planowanym alternatywnym szczycie antyglobalistów. Przyszły szczyt Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby odbędzie się za 2 lata w stolicy Peru, Limie.
Aktualności europejskie omówiła Agnieszka Kumor, tu Paryż, Radio France International. Przechodzimy do komentarzy i części, nazwijmy to, artystycznej naszego programu. Na wstępie felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego.
Premier Dominique de Villepin wzbudził wczoraj entuzjazm przybyłych na spotkanie z nim 500 przedsiębiorców, ogłaszając program ulg fiskalnych dla najszybciej rozwijających się małych i średnich firm. Nie uszło niczyjej uwagi, że ta decyzja ma kontekst polityczno-propagandowy. Premier mnoży w tych dniach rozmaite inicjatywy, by zatrzeć nastroje wzbudzone przez aferę Clearstream. Niemniej ten nietypowy dla francuskich tradycji polityki gospodarczej prezent fiskalny jest godny uwagi, ponieważ promuje najlepszych. Najkrócej rzecz ujmując, dotyczy on przedsiębiorstw zatrudniających od 5 do 250 pracowników. W razie wzrostu obrotów o ponad 33% rocznie przez dwa kolejne lata, podatek od ich dochodu zostanie zamrożony. Inaczej mówiąc, będą one korzystać z ulgi fiskalnej, aby móc łatwiej inwestować zyski w dalszy rozwój. Drugim warunkiem tej ulgi jest równoczesny wzrost wydatków na płace o co najmniej 15%, ale towarzyszy mu druga ulga. Przedsiębiorstwa te będą uprawnione do przesunięcia o 6 miesięcy terminu uiszczenia składek socjalnych nowo zatrudnionych pracowników. Można oczywiście psioczyć na to, że w ten sposób do gąszczu przepisów fiskalnych i socjalnych dodaje się jeszcze parę krzaczków. Można by na to odpowiedzieć, że korzystanie z tych ulg nie jest obowiązkowe. Zainteresowani wiedzą jednak, że w razie szybkiego rozwoju firmy niepokój o zapewnienie płynności finansowej staje się koszmarem. Krzywa wydatków inwestycyjnych i płac wyprzedza bowiem w czasie i to coraz bardziej krzywą dochodów, nawet jeśli te ostatnie są od wydatków znacznie wyższe. W rezultacie szybko rozwijająca się firma musi zaciągać coraz wyższe kredyty i ponosić odpowiednie koszty finansowe. To zjawisko jest we Francji tym wyraźniejsze, że przyjął się tu zwyczaj płacenia dostawcom z 3-miesięcznym opóźnieniem, ale na niekorzyść małych lub młodych firm. Liczbę przedsiębiorstw, które będą kwalifikować się do skorzystania z tych ulg, eksperci rządowi oceniają na 2000. Z punktu widzenia liberalnej gospodarki trudno taką decyzję chwalić, bo wprowadza ona dodatkowe, sztuczne rozróżnienie między przedsiębiorstwami. Można się jedynie pocieszać tym, że promuje ona najzdrowsze i najbardziej przyszłościowe firmy. Dotąd kolejne rządy francuskie przeważnie majstrowały przy tym, jak za pieniądze przedsiębiorstw dynamicznych pomagać bardziej gnuśnym w imię obrony zatrudnienia. Albo po prostu urząd podatkowy szukał pieniędzy tam, gdzie spodziewał się je znaleźć. Można też zauważyć, że tę decyzję, której koszt pokryć musi Skarb Państwa, umożliwia perspektywę lepszej koniunktury. Wczoraj Europejski Instytut Statystyczny Eurostat opublikował swe wstępne wyniki badań za ubiegły kwartał, z których wynika, że wzrost gospodarki strefy euro wyniósł 0,6% PKB. Był zatem dwa razy wyższy niż w ostatnim kwartale 2005 roku. W Niemczech, które ważą 1/3 strefy euro, wzrost wyniósł 0,4%, co jest niewiele, ale pamiętajmy, że w poprzednim kwartale wzrost był tam zerowy. Wynik Francji nie został jeszcze wyliczony, ale musi być wyższy, bo Włochy i Hiszpania, odpowiednio 0,6 i 0,8%, nie starczają na wyrównanie do średniej w strefie euro. Polepszenie koniunktury we Francji potwierdzają też inne wskaźniki. Do tego stopnia, że premier Villepin nie wahał się podkreślić, że, cytuję, nie spadły one z nieba, lecz są wynikiem pracy rządu. Koniec cytatu. Nie wszystkie francuskie wyniki są równie radosne. Liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw nadal spada w ostatnich 3 miesiącach, kolejno 1,2, 2,5 i 1,8%. A według poważanego szwajcarskiego instytutu IMD, w publikowanym co roku rankingu krajów najbardziej konkurencyjnych, Francja cofnięta została o 5 pozycji i znalazła się na 35. miejscu. Przyczyny, według IMD, to niezdolność rządu do promowania ogólnej konkurencyjności kraju z powodu deficytu budżetowego, zadłużenia i zbyt ociężałej biurokracji. Nawet fakt, że Francja jest 5. światowym eksporterem, nie przekonuje analityków z IMD, ponieważ z wskaźnikami wzrostu zestawiają oni właśnie wzrost deficytu budżetowego.
Słuchali Państwo Piotra Błońskiego, tu Paryż RFI, a teraz kilka minut o filmie, przed mikrofonem Anna Rzeczka.
Niewolnictwo, handel żywym towarem, deportacje milionów Afrykańczyków trwające przez kilka stuleci miały konsekwencje ludzkie, ekonomiczne i polityczne, których ślady i traumy do dziś odczuwają współczesne społeczeństwa. To była pierwsza globalizacja, na niej zbudowany został nasz świat. Kto kupił kogo, od kogo, kto kogo sprzedał, komu i dlaczego, jakie skutki miała ta transakcja? Pytania te bynajmniej nie straciły na swej aktualności ani w Afryce, na obu kontynentach amerykańskich i na Antylach, ani we Francji. 158 lat po obaleniu niewolnictwa są ciągle bardzo bolesne. Po raz pierwszy we Francji, dzięki inicjatywie naszej rozgłośni Radio France International, zorganizowano festiwal filmów o epoce niewolnictwa, W jego ramach w Muzeum Dapper w Paryżu pokazywane są między innymi Odwaga innych, Christiana Richarda, Nantes, Archeologia pamięci, Kitty Touré, Przejście, Guy de la Rue, Anne Dagaman, Roger Gnoan Mbali, Anne Ale, Irene Liechtenstein, Victor Schlescher, Paula Vecchiali. Organizatorzy festiwalu z niemałym trudem skompletowali program. Filmów poświęconych niewolnictwu nie ma bowiem wcale tak wiele. Dlaczego? Christian Richard, autor Odwagi innych, obrazu o buncie niewolników w jednym z krajów Afryki, sądzi, że brak zainteresowania tematem bierze się stąd, że ludzie w Afryce mają inne priorytety. Próbują po prostu rozwiązać problemy dnia codziennego i nie myślą ani o przeszłości, ani o przyszłości.
C'est vrai que sur cette période de l'esclavage, il y a pas grand-chose au niveau du cinéma africain. Les gens avaient dans un premier temps essayé de régler un peu leurs problèmes d'aujourd'hui avant de peut-être repartir vers l'histoire. C'est une question de priorité finalement.
Amnezja dotycząca historii niewolnictwa dotyka nie tylko reżyserów afrykańskich. Cierpią na nią także filmowcy francuscy. Najczęściej temat pojawia się w ich dziełach w formie aluzji. Z większą siłą przypomina się dwa miejsca, które stały się symbolami historycznej tragedii Murzynów. Akre i Gore. W Akrze, forcie stolicy Gany, John Akomraf zrealizował w 1997 roku dziedzictwo. Wyspa Gore w Senegalu, pierwsza francuska faktoria z XVII wieku, występuje w kilku innych filmach. Hienach, Djabrila Dipa Mambety, Walo Fendo, Mohameda Sudani, Afrykance z Ameryki, Djabi Diakite i niedawnym Little Senegal, Rashida Boucheraeba. Obrazy te jednak przede wszystkim opowiadają o konsekwencjach handlu niewolnikami i o rozsianiu Afrykańczyków po świecie. Żaden z nich nie bierze na warsztat samego zjawiska handlowania ludźmi. Od tematu niewolnictwa stronią też reżyserzy z Antylii, choć problem dotyczy ich przecież bezpośrednio. Wyjątkiem jest tu Rue Casnègre, Jean Palsy z 1983 roku. Historia życia na plantacjach w początkach XX wieku. Jest to jednak także film o konsekwencjach handlu żywym towarem. Odnosi się wrażenie, że dla wszystkich tych filmowców wstyd i ból z powodu potwornego upokorzenia, jakim było niewolnictwo, są zbyt bliskie, by traktować je bezpośrednio. Innym wytłumaczeniem może być pragnienie pogrzebania problemu, zapomnienia o nim. Amnezja kultywowana jest zarówno na Zachodzie, jak w Afryce, która woli pamiętać o bardziej wzniosłych i bohaterskich epizodach swojej historii. Pewną alternatywą był film Stevena Spielberga Amistad. Służył on jednak przede wszystkim konstruowaniu pamięci o historii Ameryki. Świadomy tego był Dimon Hunsu, grający w Amistad rolę Murzyna Sinke. Przed mikrofonem naszych kolegów z sekcji francuskiej opowiada, jakie wrażenie wywarło na nim spotkanie ze Spielbergiem. Mówi też, że bez powrotu do starych historii, do historii przodków, tych, którzy niewolników sprzedawali i tych, którzy niewolników kupowali, ludzie nie są w stanie zrozumieć samych siebie.
J'étais très très fasciné quand je l'ai rencontré la première fois, Steven Spielberg. Et l'importance qu'il m'a fait comprendre du film et du rôle. Et c'est très rare de parler, surtout de faire un film historique qui définit surtout l'État américain. On n'aime pas tellement parler de vieilles histoires, même si c'est douloureux. Et je pense que c'est très important d'en parler parce que ça explique qui nous sommes aujourd'hui.
Była to kronika filmowa Anny Rzeczyckiej, tu Paryż RFI. Postscriptum Stefan Riger. W Francuska kloaka. Z wdziękiem podsumował rzecz w tytule 1 maja hiszpański El País. Oczywiście Polakom Francuzi nie zaimponują. Polska atmosfera klozetowa, jak mówił Piłsudski, osiągnęła dzisiaj w polityce stężenie maksymalne. Swoją drogą zaskakuje względna obojętność europejskiej prasy i zupełne milczenie polityków w obliczu tego, co dzieje się w Polsce, zwłaszcza w zestawieniu z histerycznymi reakcjami i groźbami sankcji wobec Austrii w czasach, gdy w koalicji znalazł się Jörg Haider, omalże światły arystokrata, rzekłbym z niewielką przesadą, w porównaniu z panami Lepperem i Giertychem. Możliwe wyjaśnienia widzę dwa, zresztą wzajem się nie wykluczają. Primo, Polska jest egzotycznym skansenem, na który patrzy się przez palce, co najwyżej stukając się w czoło. A sekundo, Europa po rozszerzeniu i konstytucyjnym fiasku jest dziś politycznym trupem. Ale proszę nie wpadać w kompleksy. Patrząc na Francję, wszyscy także stukają się palcem w czoło. Jak coś takiego możliwe jest w demokracji? Dlaczego premier, a nawet i prezydent nie składają dymisji? A może to nie jest demokracja? Oczywiście nie ma wciąż żadnych niezbitych dowodów. Śledztwo jest w toku, ale dzień po dniu prasa sypie rewelacjami, od których włos staje dęba. Nawet Shakespeare, Céline i John le Carré, gdyby złączyć i swe twórcze siły, nie zdołaliby tego wymyślić. Owszem, w wymiarze czysto politycznym psychodramę sprowadzić można z grubsza do schematu antycznej tragedii. Mamy oto na szczycie francuskiego państwa diabelski trójkąt złożony z podupadłego patriarchy oraz dwóch jego duchowych synów, z których jeden jest znienawidzonym zdrajcą, ale ma w ręku wszystkie niemal atuty. To Sarkozy, faworyt opinii, szef MSW i większościowej partii UMP, a drugi jest dwuznacznym pupilkiem trzymającym ojca w szachu, choć pozbawionym wszelkiej legitymacji politycznej. To premier Villepin. Obaj synowie, udający, że wspólnie rządzą, prowadzą ze sobą wojnę na śmierć i życie. Ten pierwszy, Nicolas Sarkozy, mówił otwarcie przed rokiem, że bierze resort spraw wewnętrznych jedynie po to, aby obronić się przed spiskiem uknutym przeciw niemu przez wiadomo kogo. To znaczy nie wiadomo, ale podejrzewa się, że ten drugi, Dominique de Villepin, zapewne z przyzwoleniem lub na zlecenie prezydenta Chiraca, na co wskazują opublikowane przez Le Monde zeznania i notatki szarej eminencji wywiadu generała Rondo, starał się Sarkoziego skompromitować, wykorzystując w tym celu służby specjalne i aparat państwa. Zgodnie wszak z zasadą arroseur arrosé, czyli trzymał kozak Tatarzyna, role się poniekąd odwróciły. Od kiedy wyszło na jaw, dzięki śledztwu i przeciekom do prasy, że oręże spisku to nie wypał, czyli że tak zwane listy posiadaczy lewych kont w Clearstreamie, na których figuruje obok Sarkoziego paru innych polityków prawicy i lewicy, to ewidentne fałszywki, rolę dyrygenta przejęła niedoszła ofiara kabały, czyli właśnie Sarkozy. To on, jako się rzekło, zdaje się mieć w ręku wszystkie atuty i czeka jeno w cieniu, zacierając rączki, aż jego niedoszli zabójcy upieczeni zostaną przez sędziów na wolnym ogniu. Lecz z drugiej strony, jak to bywa w greckiej tragedii, i on jest w jakiejś mierze zakładnikiem tego paktu nienawiści. Jeśli pójdzie na całość, jak formalnie się odgraża, i wywleczony zostanie na światło dzienne cały brud, zatonąć w tym szambie może cała prawica, a to oznaczać będzie koniec jego prezydenckich ambicji. Sarkozy grać musi zatem finezyjnie i zapewne oszczędzać nieco prezydenta, z którym łączą go zresztą dość dwuznaczne więzy, mieszanina zawiedzionej miłości i nienawiści. Stąd moje wątpliwości, czy i tym razem, jak zawsze w dziejach Piątej Republiki, sędziom nie da się po łapach i afery się nie zadusi. Albowiem, choć konfiguracja jest z pozoru nowa, skoro dyrygentem jest najpopularniejszy polityk pragnący zmyć plamę na honorze i dyszący rządzą zemsty, nawet i on nie ma wolnej ręki. Ale ten antyczno-szekspirowski schemat to jedynie wierzchołek góry lodowej. Afera Clearstream to ośmiornica z tysiącem macek obejmujących całą planetę i wszystkie aspekty rzeczywistości. Sama zresztą nazwa przypomina orwellowskie Ministerstwo Miłości. Clearstream, czyli czysty, przejrzysty strumyk. Przyznacie, że wyborny to szyld dla luksemburskiego Banku Banków, przez który przepływają rocznie tysiące miliardów euro, circa 50 razy budżet Francji, z czego spora część płynie nurtem podziemnym, jak starał się tego dowieść w kilku książkach i kilkunastu wygranych procesach francuski dziennikarz Denis Robert. przejrzysta woda, to brzmi pięknie, zwłaszcza w zestawieniu z ową francuską kloaką, o której pisał El País, czyli systemem Piątej Republiki, który był skrojony na miarę De Gaulle'a i tylko jego, a który w rękach jego następców stać się musiał zaprzeczeniem wszelkiej przejrzystości, odpowiedzialności, demokracji. Nieoceniony Jean-François Revel, który właśnie nas opuścił, pisał o tym ustroju, że odpowiedzialni są w nim wyłącznie ci, co dostają rozkazy, a nie ci, którzy je dają. To system, który doprowadził do uwiądu wszelkie ciała pośredniczące i zmarginalizował parlament, w którym nie ma prawdziwych form kontrwładzy i kontroli, w którym prezydent jest monarchą quasi-absolutnym, lecz za nic nie odpowiada. I ów schemat odnajdujemy na wszystkich szczeblach władzy. Dlatego nie jestem pewien, czy Clearstream przerodzi się w Watergate mimo wodnistych skojarzeń. Aczkolwiek Pantarei i jutro lub pojutrze na fali nowych rewelacji cała brudna piana wypłynąć może na powierzchnię. Postscriptum umajone sonatą Haydna w wykonaniu Glena Goulda, tu Paryż, Radio France International. Na Eurekę zaprasza teraz Piotr Sochowicz.
Brazylia jako największy na świecie producent etanolu, czyli alkoholu etylowego z trzciny cukrowej, znajdującego zastosowanie jako biopaliwo, robi obecnie duży wysiłek w celu stopniowego zastępowania benzyny w silnikach samochodów przez właśnie C2H5OH. W Brazylii produkuje się aż 1/3 ilości alkoholu produkowanego na całym świecie. Eduardo Pereira de Carvalho, prezes Związku Produktów Przeróbki Trzciny Cukrowej, mówi dumnie, cytuję: staniemy się Arabią Saudyjską etanolu. Ale, dodaje, nie uzurpujemy sobie prawa do bycia jedynym eksporterem alkoholu etylowego, który byłby stosowany jako paliwo. Biopaliwa mają wielką przyszłość w Ameryce Południowej i w Afryce, mówi na koniec. Brazylia to największy na świecie producent alkoholu z trzciny cukrowej oraz tak zwanego flex fuel, czyli paliwa takiego, jakby to powiedzieć, elastycznego, pozwalającego samochodom na jazdę przy pomocy mieszanki zawierającej w 1/5 aż czysty etanol. Ponad 70% samochodów w Brazylii jeździ obecnie na taką mieszankę. Amerykański podsekretarz stanu do spraw ekonomicznych Anthony Wayne zapewnia, że Stany Zjednoczone przyglądają się temu eksperymentowi na skalę światową coraz dokładniej. Amerykanie chcieliby na razie w swojej benzynie stosować domieszkę etanolu na wysokości najwyżej od 5 do 10%. Z kolei Henry Joseph, dyrektor Towarzystwa Brazylijskich Konstruktorów Samochodów, przewiduje też świetlaną przyszłość w przemyśle samochodowym dla paliw z dużą domieszką alkoholi otrzymywanych z celulozy z drewna. Zdaniem jednak Jeda Baileya z amerykańskiego Cambridge Energy Research Association, ropa naftowa nie zniknie zupełnie, ale będzie znikać z rynków zbytu stopniowo, w miarę jak energia uzyskiwana przez taką czy inną przeróbkę ropy naftowej będzie zastępowana przez energię uzyskiwane w inny sposób. Natomiast sekretarz brazylijskiego stanu São Paulo, José Goldenberg, uważa bardzo optymistycznie, że już wkrótce etanol całkowicie zastąpi w bakach samochodów, i nie tylko samochodów brazylijskich, benzynę i olej napędowy. Jego zdaniem, aby zużytkowanie etanolu do celów napędowych jako domieszki paliw wzrosło średnio do 10% na całym świecie, trzeba by jedynie zasiać dodatkowo 9 milionów hektarów trzciny cukrowej, oprócz już istniejących na całym świecie 20 milionów. W samej Brazylii trzcinę cukrową uprawia się na 5,5 milionach hektarów. Ale gdyby bez wycinania ani jednego drzewa z amazońskiej dżungli, podkreślmy, zasiać trzcinę na istniejących brazylijskich łąkach stojących odłogiem, to można by obsadzić dodatkowo jeszcze 100 milionów hektarów ziemi. Niedawno brazylijska firma Petrobras podpisała z japońską firmą Mitsui umowę o wspólnym prowadzeniu badań nad możliwościami wykorzystania brazylijskiego etanolu do dodawania go do benzyny. Petrobras w grudniu ubiegłego roku podpisał z innym japońskim gigantem Nippon Alcohol Hanbei porozumienie o utworzeniu joint venture, której celem ma być upowszechnienie brazylijskiego etanolu w paliwach w Japonii. Na razie przepisy kraju kwitnącej wiśni zezwalają jedynie na dodatek do paliw etylenu w wysokości zaledwie 3%, ale w praktyce nie jest to w ogóle stosowane. W kraju wschodzącego słońca jeździ się na benzynę czystą, ale jednocześnie prowadzi się też liczne badania, jak na przykład na silniki hybrydowe, już wprowadzone do produkcji przez Toyotę na przykład. Japońskie potrzeby w dziedzinie benzyny sięgają 36 miliardów litrów rocznie, a dodatek zaledwie 2% alkoholu etylowego z Brazylii spowodowałby konieczność importowania z tego kraju 2 milionów litrów etanolu, a pozwoliłoby to zarobić niezłą sumkę Brazylijczykom. Do kraju wschodzącego słońca Brazylia obecnie sprzedaje 96 milionów litrów etanolu.
Była to Eureka Piotra Sochowicza, tu Paryż, Radio France International, na magazyn literacki zaprasza Wojciech Sikora.
W najnowszym, 155. numerze zeszytów historycznych, jak zwykle mnogość ciekawych materiałów z różnych okresów historii Polski ostatniego stulecia. Z jego pierwszej połowy uwagę zwraca blok materiałów poświęconych Piotrowi Dunin-Borkowskiemu. Kto dziś pamięta człowieka, o którym redaktor Jerzy Giedroyć pisał, iż była to postać zupełnie wyjątkowa? Niewielu, poza wąskim kręgiem specjalistów, historyków, nawet w encyklopediach nic albo prawie nic. A przecież Borkowski, polityk, pisarz, publicysta, wojewoda lwowski i poznański, był bez wątpienia jedną z barwniejszych postaci dwudziestolecia. Aleksander Hertz w 1991 roku tak o nim notował.
W przekonaniu moim była to jedna z najciekawszych postaci Polski okresu międzywojennego i najpiękniejszych, szczególnie pociągających. Myślę, że dziś w Polsce mało kto coś o nim wie, a i poza Polską postać Piotra Dunina-Borkowskiego zachowała się chyba w niewielu ludzkich pamięciach. Wielka to krzywda i dla tego człowieka, i dla historii tych 20 lat życia niepodległego Polski.
Ola Chnatiuk, która wypowiedź Herca umieściła jako motto swojego szkicu, rekonstruuje biografię Borkowskiego. Rekonstruuje bowiem sporo w niej białych plam dotyczących szczególnie okresu wojennego. W osobnym eseju Grzegorz Mazur zajmuje się lwowskim i poznańskim okresem działalności politycznej Borkowskiego. Uzupełnieniem bloku jest aneks z kilkoma listami Wincenza Stępowskiego i Giedroycia, a także biografia publikacji Piotra Dunina-Borkowskiego. Borkowski, zdaniem Chnatiuk, zasługuje na uwagę choćby już z powodu roli, jaką odgrywał w próbach porozumienia z Ukraińcami. Próby takie podejmował w ciągu całego swojego życia, czy to jako publicysta rozmaitych pism polskich i ukraińskich, czy jako polityk pełniący funkcje w administracji państwowej. Dunin-Borkowski był pierwszym wojewodą województwa lwowskiego, mianowanym po przewrocie majowym, czyli przez ekipę Piłsudczykowską. Związany od pierwszych lat niepodległości z konserwatystami, opowiadał się za ich porozumieniem z sanacją. Dążył do ograniczenia wpływów endecji. Ostro krytykował prowadzoną do przewrotu politykę narodowościową, politykę jego zdaniem błędną, bo pełną emocji wynikającą z obrażania się na Ukraińców za ich dążenia do zbudowania własnego państwa. Borkowski uważał, iż jest to jedyny problem narodowościowy, który może zagrażać przyszłości państwa polskiego. Jak wspominał w swojej autobiografii redaktor Jerzy Giedroyć,
Piotr Borkowski był przedstawicielem szkoły austriackiej w dobrym tego słowa znaczeniu. Człowiekiem wyrobionym, umiejącym nawiązywać kontakty ze społeczeństwem i z ludźmi. Odegrał dużą rolę w stosunkach z Ukraińcami i z Żydami. Gdy była akcja wyborów do Sejmu i walka o jedynkę, listę Piłsudczyków, zwołał wszystkich rabinów i cadyków do wspaniałej sali wojewódzkiej we Lwowie, wygłosił do nich przemówienie, w którym bardzo pochlebnie powitał elitę świata żydowskiego, żydowskich, potockich i lubomirskich. Po czym podszedł do cadyka z Góry Kalwarii i pocałował go w rękę. Żydzi oszaleli. Nie tylko głosowali, ale też w dużym stopniu finansowali wybory. Podobnie miał doskonałe i szerokie kontakty z Ukraińcami, nawet w najgorszym okresie. Sięgały one od Szeptyckiego do Donicowa, który był faszyzującym nacjonalistą. Był dla nich niewątpliwym autorytetem. Okazało się to zresztą po wkroczeniu Sowietów, gdy to właśnie Ukraińcy przeprowadzili go na stronę niemiecką.
Dunin Borkowski był zwolennikiem asymilacji państwowej wobec Ukraińców i przyznania im szerokiej autonomii kulturalnej. Opowiadał się też za utworzeniem w Galicji Wschodniej i w części województwa lubelskiego nowej jednostki terytorialnej o szerokiej autonomii oraz za wprowadzeniem języka ukraińskiego do urzędów w rejonach, gdzie Ukraińcy stanowili przynajmniej 20% mieszkańców. Ta polityka prowadzona była we Lwowie jednak bardzo krótko, tylko do 30 kwietnia 1928 roku, kiedy wbrew własnej woli Borkowski został przeniesiony na stanowisko wojewody poznańskiego. Jednak mimo bardzo krótkiego okresu urzędowania, zaledwie 9 miesięcy, Borkowski uzyskał spore sukcesy, jeśli chodzi o sprawy polsko-ukraińskie, co zostało z uznaniem dostrzeżone przez działaczy ukraińskich. Iwan Kedryn-Rudnycki, znany działacz ukraiński, tak wspominał po latach na łamach paryskiej kultury.
On sam opowiadał, że wygryźli go ze Lwowa przywódcy różnych polskich organizacji, którzy zasypywali Warszawę skargami na Borkowskiego, ponieważ brata się z Ukraińcami. Postawa Borkowskiego była niedwuznaczna. Uprzednio ziemianie polscy żyli w zgodzie ze wsią ukraińską, parcelowali ziemię między znanych im rolników ukraińskich, dla których rola była świętością, a zwiększenie nielicznych morgów pola marzeniem. Po powstaniu Polski Odrodzonej rządy warszawskie zaczęły nasyłać kolonistów, finansując przymusową parcelację z kasy Banku Rolnego. Akcja ta wychodziła na złe polskim ziemianom, a jednocześnie zrewolucjonizowała spokojną dotąd wieś ukraińską. Ziemianie typu Borkowskiego szukali wspólnego języka z Ukraińcami, a jednocześnie starali się przekonać Warszawę, że polityka połknięcia Ukraińców jest nie tylko zgubna, lecz także nierealna. Inicjatywy te spotkały się z wrogą reakcją z obu stron. Strona polska oskarżała Borkowskiego i jego zwolenników o zaprzedawanie się Ukraińcom, zaś nacjonalistyczne podziemie piętnowało tych Ukraińców, którzy chodzili na czarną kawę do Polaków, by im sprzedawać Ukrainę.
Z nieco innymi sprawami przyszło się borykać Borkowskiemu w Wielkopolskim, dokąd władze sanacyjne przeniosły go w maju 1928 roku ze Lwowa. Chodziło o zastąpienie proendeckiego wojewody przez kogoś z zewnątrz o sympatiach konserwatywnych, prorządowych, czyli chodziło o ograniczenie wpływów narodowych demokratów. Nowy wojewoda rozpoczął swoje rządy od wielu zmian personalnych w urzędach i starostwach, gdzie na odpowiednie stanowiska trafili byli legioniści i inni ludzie związani z obozem sanacyjnym. Zakazał umieszczania ogłoszeń państwowych w pismach obozu narodowego, co stanowiło poważny cios dla wielu lokalnych pism. Polityka miejscowej sanacji zmierzała do rozbicia opozycji poprzez wyeliminowanie z jej grona części partii chadeckich. Ostatecznie akcja ta zakończyła się niepowodzeniem i także dymisją Borkowskiego. Jak pisze Grzegorz Mazur.
Jedną z przyczyn odwołania go, oprócz niepowodzenia politycznego, był jego sposób bycia, który u sztywnych Wielkopolan nie budował mu autorytetu, w przeciwieństwie do lwowiaków, co pociągało za sobą oczywiste straty polityczne. Ciągle spóźniał się, był zaniedbany w stroju, wiecznie dłubał palcem w fajce, a gdy zjawiał się na dworcu kolejowym w Poznaniu w piżamie i w nocnych pantoflach, wyjechał po żonę wracającą do domu nocnym pociągiem, całe miasto zatrzęsło się z oburzenia i musiał odejść z zajmowanego stanowiska.
Po odejściu z Poznania Dunin Borkowski nie pracował już w administracji państwowej i aż do wybuchu II wojny światowej oddawał się studiom socjologicznym i mniejszościowym oraz ustrojowym. Publikował w rozmaitych pismach Droga, Biuletyn Polsko-Ukraiński, Giedroyciowe, Bunt Młodych i Polityka, Problemy Polityki Wschodniej, wymieniając tylko niektóre. W okresie wojny, o czym w zeszytach historycznych pisze obszernie Olach Natiuk, Borkowski odegrał pewną rolę w próbach łączenia podziemia polskiego i ukraińskiego. Niestety skończyły się one tragicznie, aresztowaniem przez gestapo i śmiercią polskich uczestników rozmów. Po wojnie Borkowski znalazł się w roku 1946 w Rzymie, gdzie od 1947 aż do śmierci w maju 1949 roku sprawował funkcję konsula generalnego. Był konsulem dość oryginalnym. Vincenz wspominał o nieprawomyślnych zachowaniach Borkowskiego w trakcie pełnienia misji w Rzymie.
Jego urzędowanie jako konsula tzw. Polski Ludowej określono w Rzymie jako filantropię antyrządową, bo dosłownie zbierał rozbitków i byłych deportowanych i zaopatrywał ich w paszporty. Słowem, pomagał jak mógł. Jednocześnie utrzymywał żywe i wcale nie tajone stosunki z wielu Polakami z armii Andersa, która właśnie była stacjonowała we Włoszech. Jak się wyraził pewien Anglik za urzędowania Piotra Borkowskiego, konsulat Polski Ludowej zasłynął w całym Rzymie jako źródło złośliwych informacji o Sowietach, które bawiły i podniecały cały Rzym dyplomatyczny.
Ale już wiosną 1949 roku, jak przypomina Olach Natiuk, w ramach postępującej stalinizacji rozpoczął się proces usuwania ze stanowisk ludzi niezwiązanych z reżimem lub niewygodnych. Borkowski zarówno ze względu na pochodzenie, poglądy oraz działalność należał do grona tych, których chciano się szybko pozbyć. Wówczas to w Ministerstwie Spraw Zagranicznych PRL zapadła decyzja o usunięciu Borkowskiego ze stanowiska konsula. Kilka dni później, 19 maja 1949 roku, Borkowski zakończył swoją misję. W godzinę po podpisaniu protokołu zdającego konsulat zmarł na atak serca. I jeszcze kilka wyimków z Jerzego Stępowskiego, z pożegnalnego wspomnienia o Piotrze Dunin Borkowskim, zamieszczonego w 1949 roku na łamach kultury.
W pokoleniu swoim Piotr był jednym z ostatnich ludzi niezależnych, korzystających z tego przywileju dla swobodnego i krytycznego rozważania spraw swego czasu. W swym zaniedbanym ubraniu z palcami zakopconymi dymem fajki Piotr Borkowski miał w sobie zawsze coś naiwnie radosnego i dyskretnie podniosłego zarazem. Coś z człowieka, który był w Arkadii i którego pocałowała tam pogodna muza sielankowa. W naszych czasach pogardy Piotr Borkowski pozostał niezmiennie dobry i życzliwy. Wspominając go z przyjaźnią i wzruszeniem, pragnęlibyśmy złożyć na jego mogile wiązankę kwiatów z odległej Arkadii.
Był to magazyn literacki w opracowaniu Wojciecha Sikory, tu Paryż, Radio France International. Przypomnę jeszcze Państwu w skrócie najważniejsze doniesienia dnia. Piątek, jak niemal każdy dzień, przyniósł nowe rewelacje na temat afery Clearstream. Remil Vilpin i prezydent Chirac wydają się coraz bardziej w oku cyklonu. Ich otoczenie wszystkim oskarżeniom wciąż zaprzecza. Władimir Putin, wedle dziennika Kommersant, nakazał wstrzymanie wszelkiej pomocy gospodarczej dla Białorusi. Czystki w rosyjskich organach bezpieczeństwa
poleciało za korupcję 10 wysokich funkcjonariuszy, w tym 3 generałów. W eksplozji nigeryjskiego ropociągu zginęło co najmniej 150 osób. Belgia jest w stanie szoku po podwójnym morderstwie na tle rasowym popełnionym przez skinheada w Antwerpii. Finlandia jest od dzisiaj 16 państwem ratyfikującym konstytucję europejską. Dokonał tego parlament. W Wiedniu trwa 4. szczyt europejsko-latynoski. Największe kontrowersje budzą problemy energii. W Polsce wreszcie Sejm powołał Centralne Biuro Antykorupcyjne. I to już wszystko w pierwszej wieczornej audycji z Paryża. Na następną o 23:00 zapraszam w imieniu Piotra Błońskiego. Życzymy Państwu miłego wieczoru i do usłyszenia.
C'est d'une violence. Contre elle-même, elle prend les armes et souvent silence. Quand elle aime, elle est en flamme, aucune indulgence. Et soudain, c'est une eau calme, on ne sait pas ce qu'elle pense. Quel jeu elle joue, si loin de tout, et tout à coup, jour contre jour. Le cœur qui tape quand elle s'échappe. Ça, pourquoi tout elle veut tout quand elle part à pas de loup? Où est-elle cachée chez elle à l'envers du ciel, comme si elle n'avait des ailes que pour jouer à tomber? Et personne n'est à personne, elle a beau le dire,